Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś o szpitalach powiatowych i o sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Przypomnę, ze mną w studiu Józef Swaczyna, starosta powiatu strzeleckiego, Stanisław Belka, wicestarosta powiatu oleskiego oraz Jarosław Kończyło, dyrektor szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Zatrzymaliśmy się przy temacie ryczałtów, oceniając, na ile jest to sprawiedliwy, a na ile niesprawiedliwy system finansowania służby zdrowia, w tym przypadku szpitali powiatowych. To samo chciałam zapytać wicestarosta oleskiego. Panie starosto, mówi się, że ryczałt na pewno nie premiuje tych szpitali, które chcą robić więcej, tak? Które robią więcej, które wykonują więcej świadczeń, no bo w żaden sposób, albo może nie w żaden sposób, ale szansa na sfinansowanie tych świadczeń bywa mglista.
Niestety, to co wspomniałem już wcześniej, ryczałt jest praktycznie zamkniętym okresem, zamkniętą kwotą finansowania, budżetowania szpitala i tak do końca nie wiedzieliśmy na starcie, jaki ten przelicznik będzie, że to będzie razy dwa, czy razy cztery na kolejny okres rozliczeniowy przy sezonowości niektórych procedur medycznych. Nasze położenie, o którym wspominałem, od samego początku mieliśmy z tym trochę problemu, może nie od początku. Do kiedy była jeszcze Kasa Chorych, to mieliśmy kontakt ze Śląską Kasą Chorych również. I to było w granicach tych 3 milionów złotych. Teraz już tego nie będzie. Stąd, czy chcemy, czy nie chcemy, czy możemy, to już jest inna sprawa. Presja pacjentów jest, przecież też nikt nie idzie dla przyjemności do szpitala, żeby tam sobie coś, jakiś zabieg ufundować, tylko potrzeba go zmusza do tego, żeby ubiegał się. W tej chwili pacjenci przychodzą już naprawdę o wiele gorszym stanie. To nie są pacjenci, którzy mają zaplanowaną jakąś procedurę medyczną, są przygotowani do tego zabiegu, mają wykonany zabieg i odchodzą. To są pacjenci, którzy wymagają znacznie większych nakładów na ich leczenie. Jak to będzie wyglądało dalej, ja podejrzewam, zresztą mówimy to wprost. Jesteśmy szpitalem, który powinien obsługiwać 65 tysięcy mieszkańców. W niektórych działach medycyny, w naszym przypadku, świadczymy usługi na praktycznie dwa czy więcej powiatów. To jest w granicach 120-130 tysięcy.
Jeden z dyrektorów szpitala powiatowego, zapytany w wywiadzie, dlaczego akurat szpitale powiatowe najbardziej cierpią na tym systemie, albo coraz szerzej mówi się o długach szpitali powiatowych, odpowiedział tak, bo zawsze jesteśmy na szarym końcu. Realizujemy 65% usług, a dostajemy 40% nakładów. Panie starosto.
Może tak być, ale ja jeszcze chcę wrócić do tego ryczałtowania. Wiecie, żeśmy rozmawiali kiedyś, jak były nadwykonania, to te nadwykonania albo żeśmy dostali po jakimś czasie, też było kredytowanie.
Dostaliście sfinansowane, tak?
Tak, ale nigdy nie w 100%. Rzadko się zdarzało. Było i 20, i 30, i 50, żeśmy byli pod ścianą, jeżeśmy ugody podpisywali.
Ale czasem przez sąd, przez decyzję sądu.
Czasem przez sąd, ale trudno się było szczypać z Narodowym Funduszem Zdrowia, który zawsze, ten co daje pieniędzy, to zawsze jest silniejszy, to cudu nie ma. Nie? No i teraz przyszły te ryczałty. I te ryczałty jakby one jednak troszeczkę usprawniają pewne sprawy.
Ale w jakim sensie usprawniają?
Jak ty jesteś na przykład, bo nie ma nadwykonań, ale jak ja w danym roku wykonam, powiedzmy mam milion na jednym oddziale, a wykonam na 1,2 milionów, to na drugi rok mam zwiększony kontrakt.
A zwiększony kontrakt w tym sensie, że wykonał pan większą
liczbę
świadczeń,
to są te liczby świadczeń i ten kontrakt jest zwiększony. To wszystko, z tym musicie się zgodzić, bo tak to funkcjonuje. Nie? A jak nie wykonam tego kontraktu, no to mi kontrakt obniżą. Myślę, że to są reguły gry dość...
No i to jest ta sprawiedliwość co do idei samego ryczałtu,
uważam,
tak?
Że tak to powinno być, bo tak powiedziałem. Ja w niektórych przypadkach dostałem ryczałt zwiększony, a z tego tytułu, że zrobiłem więcej procedur. Oczywiście nie mogłem się też zgodzić, kiedy mi obciachano pieniądze i ryczałt, kiedy robiłem remont szpitala na około 10 milionów i tam, gdzie na tych oddziałach pod czynnymi oddziałami, nie wykonałem ryczałtu, no to mi to zaraz ciachli.
Za karę, ale trwał remont, była zmniejszona liczba łóżek i wykonał pan mniej świadczeń,
tak? Ale to jakiś, szpital gdzieś tam doprowadzam go do wyższych standardów i tak dalej, to dostałem po czterech literach, ale to nie o to chodzi. Dlatego dzisiaj dzisiaj jest naprawa jakby tego, bo ten ryczałt się znowu wrócił do normy, bo robię te same i jest zwiększony ten ryczałt, tylko tak, żeśmy powiedzieli. To jest nic, dlatego że od 1 lipca całe te ryczałty pójdą w łeb, jak nie będzie dodatkowego finansowania, bo no, to co powiedziałem, na podwyżki, wszyscy czekają i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć jedno, my cały czas gdzieś idziemy w ślepą uliczkę. Powstały kasy ORiK 20 lat temu, proszę Państwa, płace do kontraktu były poniżej około 50%. Teraz płace do kontraktu jest 70%. A więc 20% jest zwiększone płace, przejadamy to wszystko i nie ma końca. Nie widać końca, kiedy się to skończy. Mm-hmm. Ja kiedyś zażartowałem i powiedziałem mojej dyrektorce, niech pani zrobi zebranie całej załogi i powie, ile was satysfakcjonuje, bo to już jest, cały czas ktoś przychodzi, do nas dyrektor przychodzi na zarząd i tak dalej, no i znowu podwyżki, znowu podwyżki, znowu podwyżki. No to się nie da pracować. No to cały czas i nawzajem, kto dostanie najbardziej? No my jako starostowie i dyrektorzy szpitala, no bo oni się dwoją i troją, a jak nie ma pieniędzy, no to Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, tyle jest pieniędzy do podziału.
No tak, tylko problem, problem polega na tym, że zapowiedzi są takie, że z roku na rok będzie się zwiększać część PKB przeznaczanych na służbę zdrowia. Czy w związku z tym 2023 rok ponad 5,8%? Czy rzeczywiście te nakłady mogą być odczuwalne? Czy ze względu na, nie wiem, dziurawy system, ze względu na źle celowane pieniądze, w sensie właśnie nie na kolejki, znaczy na skrócenie kolejek, tylko chociażby właśnie na podwyżki dla personelu. Czy przez to tych pieniędzy po prostu w systemie nie będzie widać, panie dyrektorze? Tak, większych pieniędzy.
Tu jakby rzeczywiście pytanie pani redaktor jest zarazem odpowiedzią. Numerem jeden, na co te zwiększone kwoty idą, to są wynagrodzenia. My chcielibyśmy, żeby nasi pracownicy zarabiali możliwie najwięcej, niemniej jednak, no, patrząc na nasze możliwości finansowe, nie jesteśmy im w stanie tego zagwarantować. Ministerstwo Zdrowia rozmawiało z kadrą lekarską, rozmawiało z kadrą pielęgniarską. Zapomniało też w pewnym momencie, że również tutaj ta dyskusja powinna być prowadzona z pozostałym personelem. To jest personel techników w szpitalu, czy to diagnostyki laboratoryjnej, radiologicznej, dokładnie, czy to są fizjoterapeuci, ale również to jest również i administracja, tak? My z tymi osobami musimy rozmawiać. To, co pan starosta Swaczyna wspomina, my musimy z nimi jakby stanąć twarzą w twarz i z nimi rozmawiać na temat tego, dlaczego oni zostali w jakiś sposób pominięci i w jaki sposób my możemy też pomóc w tej całej dyskusji na temat wzrostu wynagrodzeń. Więc pani redaktor, pytanie, na co idą te nakłady? Nakłady w dużej mierze, podkreślam, w dużej mierze, bo oczywiście możemy szukać również innych kwot, tak jak pan starosta tutaj z Olesna wspomniał, endoprotezoplastyka, w naszym przypadku również tutaj usunięcie zaćmy, my staramy się realizować tego jak najwięcej.
Niemniej jednak... No i do tego nielimitowane właśnie świadczenia, które w tym zakresie się pojawiły.
Tak, i tu oczywiście szukamy w tym zakresie swoich szans i to będziemy realizować, bo szukając naszych szans, SPZO szukamy szans na to, żeby nasi pacjenci byli szybciej obsłużeni. Niemniej jednak podkreślam, kwoty, o których rozmawiamy, to są kwoty, które w dużej części idą na pokrycie wynagrodzeń.
Ale jak rozumiem, panie dyrektorze, nadużyciem jest powiedzenie, że system jest dziurawy i pieniądze przepadają, bo to nie tak do końca, bo my wiemy, na co te większe pieniądze idą i pan to przed chwilą wymienił, tak?
To ja myślę, że tutaj należałoby się pochylić nad danymi. Ministerstwo posiada te dane. My te dane też w jakiś sposób agregujemy i przekazujemy w różnym zakresie do NFZ-u, więc ja nie mam takich kompletu takich danych, żeby odpowiedzieć, czy jest dziurawe, czy nie jest dziurawe. Jeżeli mnie pani redaktor pyta, na co idą te środki finansowe, to ja odpowiadam, że w dużej mierze na personel lekarski, pielęgniarski, w mniejszym zakresie na pozostały personel szpitala. Proszę jeszcze zauważyć, wrócę do tego słowa sprawiedliwość. Proszę zauważyć, my rzeczywiście premiujemy, czy NFZ de facto premiuje lekarzy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, ale tak naprawdę prawdopodobnie w każdym szpitalu zatrudnienie w około 50% kadry lekarskiej znajdują również osoby, które mają podpisane z nami umowy cywilnoprawne. To tutaj tych umów nikt nas nie wspiera i nikt nam nie refinansuje. Więc w momencie
tych
takim...
umów nie widać w systemie, jednym słowem, tak?
W tych umów nie widać w systemie w takim zakresie, że nie otrzymujemy tutaj w tym zakresie żadnego wsparcia. To znaczy, jeżeli tam poszły podwyżki wynagrodzenia w umowach o pracę, to w pewnym momencie osoby, które były na umowach cywilnoprawnych, również do nas przyszły i prosiły o to, żeby relatywnie zwiększyć te ich stawki godzinowe w stosunku do tego, co po przeliczeniu jest umowy o pracę. Tu takiego finansowania nie mamy i to są kolejne kwoty, które myśmy w zeszłym roku, stąd te takie, a nie inne straty, również straty w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu, z tego tytułu wzrostu wynagrodzeń.
Ja myślę, że tutaj jeszcze duże znaczenie ma właśnie pula pieniędzy powstała z wyniku zwiększonego zatrudnienia, zwiększonych dochodów budżetu państwa w tym zakresie. Przepraszam. Jest znacząca, tylko że to są trzy filary. Jest POZ, szpitale z właśnie specjalistyką i programy lekowe. Więc poprzedni minister był przedstawicielem POZ-u. Stąd znacznie większe podwyżki, większa pula pieniędzy dla POZ-ów. To, co pani wspomniała, no 40% dostają szpitale z tej całej puli.
I 65% usług realizowanych w szpitalach powiatowych.
Myślę, że to powinno się w jakiś sposób skorygować i powinno być, jeśli 60% świadczą szpitale, to i plan budżetu, plan finansowy też powinien wynosić 60%, a nie 40%. Mm-hmm. Myślę, że to by było rzeczywiście widoczne i krok we właściwym kierunku.
A co z reorganizacją szpitali w naszym regionie, panie starosto? Pytam teraz jako przewodniczącego Konwentu Starostów. Temat ucichł jakby na początku roku. Dużo się o tym mówiło też przy okazji problemów szpitali powiatowych, czy to w Kluczborku, czy to w Prudniku. A teraz tematu nie ma.
No nie ma szału. Proszę państwa, ja dużo się obiecywałem po sieci szpitali. Ja myślałem, że sieć szpitali to będzie sieć szpitali oparta na szorach, tam gdzie są szory, i tak to miało funkcjonować. To był jeszcze taki zamysł świętej pamięci profesora religii i to by mniej więcej się sprawdziło. Dzisiaj próbują reorganizację szpitali zrobić kosztem, żeby to zrobili starostowie albo dyrektorzy szpitali. Płatnik się za to nie bierze, bo wojewoda się za to też nie bierze, bo to są sytuacje niepopularne, to jest też prawda.
I dzisiaj ale wojewoda mówi, szpitale są powiatowe.
No oczywiście, no to przecież
to
ja mówię, przecież nie jest samobójcą. Proszę państwa, ja dzisiaj nie wiem, nikt mi nie zagwarantuje, że ja się skumam na przykład z kolegą z Olesna i bo mówimy, wiesz co, robimy jeden oddział chirurgii i te pieniądze zostaną u nas. Pewno by nie zostały, choćby robili nie wiem jak długo. To samo czy z Kędzierzynem, który mi jest najbliżej do Kędzierzyna, że likwidujemy jakiś oddział i na drugim oddziale powiedzmy, robimy ZOL na przykład.
Ale
szczelam.
Panie starosto, ale czy nie tędy droga właśnie?
Proszę państwa, ja nie wiem. Ja nie wiem, ale ja jestem, ja powiem tylko tyle, że sytuacja się jeszcze troszeczkę pogorszyła, patrząc na to wszystko, mając na względzie normy
łóżek,
pielęgniarek i tak dalej. Pielęgniarki dzisiaj w przypadku mojej pani dyrektor są bardzo skrupulatne, że oni liczą te łóżka, rozumiesz, czy one na tym oddziale stoją te łóżka, czy one nie stoją te łóżka, a jak jest cztery więcej, nie, to mówią, a dlaczego one tu są, nie, te łóżka? A pani dyrektor jest moja dość pragmatyczna i powiedziała, no, jak przychodzi jakiś panie pacjent i tak dalej, to nie musicie szybko przebierać tych łóżek, tylko już macie je gotowca i później macie czas na wszystko, nie? I my wchodzimy do jakichś paradoksów. Raz, że brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarek, przecież my wszyscy tutaj, jak siedzimy, to wiemy, jak się dwóch, trzech lekarzy by poszło ze szpitala, z jakiegoś oddziału, no to ten oddział pada, tak samo jak to nie jest nasza żadna zaskoczeniem, jeśli chodzi o Kluczbork i tak dalej, czy o inne placówki. Nas to może dotknąć w każdej chwili. W każdej chwili, bo dzisiaj przemieszczenie się moich lekarzy do Kędzierzyna czy z Kędzierzyna do Głubczycy odwrotnie, to nie jest żaden problem. Bo dojdzie do tego, prawdopodobnie niedługo też tak dojdzie, bo tak będzie, że starosta czy dyrektor szpitala mówią, no żeby zachować ten oddział, no to ja mam, daję panu doktorowi 2000 więcej. I on jedzie. Przecież jest wędrówka ludów po wszystkich szpitalach w województwie opolskim. Nie czarujmy się między sobą.
Na bazie tego, co pan powiedział, tym bardziej wydaje się być zasadnym, żeby, nie mówię o likwidacji szpitali, ale poszczególnych oddziałów,
Jestem za tym, jestem zwolennikiem tego, że powinna być racjonalizacja tego wszystkiego.
No to kto ma to zrobić?
Wydawało
to wypada
się, że to będzie polityczna decyzja i w końcu zrobi się to, co wszyscy, o czym wszyscy mówią, o czym wszyscy wiedzieli.
Ale chętnych do podjęcia decyzji, panie starosto, nie ma.
No i wśród naszych kolegów starostów i dyrektorów też nie ma.
I sieć szpitali, która powstawała, wydawało się, że będzie tworzona w oparciu o szpitale, które są dostosowane do wymogów rozporządzenia w sprawie norm i tak dalej. To wszystko kosztowało. To wszystko się nie dzieje za darmo. To nie dzieje się od już tak sobie na czynnym szpitalu. To trzeba takie inwestycje prowadzić latami. My praktycznie od 7-8 lat przystosowujemy szpital do nowych wymogów. Jest zainwestowane dość sporo pieniędzy łącznie z wyposażeniem. To jest ponad 35 milionów, więc jest to kwota duża. Wszyscy wiedzieli o tym i wiedzą o tym, że jeśli chodzi o normy zabezpieczenia medycznego w szpitalach zachodniej Europy czy tych bardziej rozwiniętych krajów są o wiele wyższe, więc twierdziło się kiedyś i nadal to podtrzymuje, że około 40% szpitali jest zbyteczna w takim układzie, jaki jest. Szpitalne oddziały ratunkowe w tym wypadku, jak teraz to mamy, włączone również do ryczałtu, są zagrożeniem, są kosztem, który ciągnie nas w dół.
No tak, ale
podobnie
też rynek trochę jakby
oddziały
weryfikuje.
Opieki medycznej, które były finansowane 100%.
Wy jesteście dobrym tego przykładem, bo przyjęliście pacjentki na oddziale położniczym z Kluczborka i to nie dlatego, że tam został oddział zawieszony, tylko te pacjentki przeszły do was już wcześniej.
Wcześniej przechodziły, ale to wspomniane tutaj województwo śląskie, powiat kłobucki czy lublinieckie również.
Więc trochę też jest tak, że pacjenci
szukają
lepszych
warunków, szukają lekarzy,
tak?
I tak dalej. Ta weryfikacja następuje. No, mam nadzieję, że to jakoś się ustabilizuje, że tych jest porodów dużo, ale to nie są porody z powiatu oleskiego. To jest w granicach niecałych 50% niestety. Mhm. A szkoda, bo...
Ale u nas jest to samo, to się możemy cieszyć, że takie mamy oddziały dobre, że matki z innych powiatów chcą u nas rodzić. Bo 1000 porodów, wiesz, to jest u nas dużo na takich szpitalach strzeleckich.
No, i idą z Gliwic, zbliża się, wiesz, Boleśnie też zbliża się do tej...
z Gliwic i tak dalej, bo chodzą, to jakiś tam ma sens. Ale jeszcze jest jedna sprawa, gdzie szpitale cierpią i nie idzie to rozwiązać. To jest, proszę państwa, przychodzi pacjent do mojego szpitala, czy do szpitala do Kędzierzyna na SZOR. I on mu robi wszystkie badania. Wszystkie. I on z tymi badaniami idzie do swojego lekarza pierwszego kontaktu i mówi: panie doktorze, za mamy wszystkie wyniki i wiecie.
Czy to jest coś, co
szpital
nie powinno
to płaci
się odbywać?
A na drugi dzień to powinno być, że idzie swaczyna, proszę bardzo, na badania, wieczorem na SZOR, rozumiesz? I na drugi dzień faktura leci do odpowiedniego, tam gdzie pan swaczyna jest zapisany. Badania kosztowały 400 czy 500 zł.
No właśnie, ale
i koniec. I nikt tego w Polsce nie chce zrobić.
Ale pan swaczyna jest umówiony pacjentem w kolejce i musi czekać, aż będzie zwolnił się miejsce na tomografię, na inne rodzaje tej diagnozy. Natomiast przypożony pacjent przez pogotowie ma wdrażaną pełną procedurę na już.
Przysłowiowy
pacjent z jednej z miejscowości sąsiednich był przywożony w ciągu 3 dni 7 razy i za każdym razem musi mieć zrobioną pełną diagnozę, bo nie można, to, że on jest prawdopodobnie zatruty nieznaną substancją chemiczną, no wiadomo jaką, to nie znaczy, że możemy go pominąć, bo jeśli jest gdzieś tam zakrwawiony, uderzony, być może mu się coś stało i potrzebuje opieki, ale to wydłuża również kolejki, więc tego się nie da tak wprost pogodzić, no trzeba coś z tym zrobić.
To jeszcze wrócę do pytania, panie dyrektorze. Reorganizacja niezbędna na bazie tego też, co mówią panowie starostowie, tylko nie ma chętnych do podjęcia tak trudnej decyzji?
Tu trudno mi jest odpowiadać na to pytanie, bo rzeczywiście to jest decyzja systemowa. Decyzja systemowa często to są decyzje polityczne, w związku z czym to Naprawdę mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę odpowiedzieć w taki sposób, że nasz szpital ma bardzo duży potencjał do tego, żeby realizować w dużym regionie te świadczenia. Dowodem na to jest to, co tutaj pan starosta z Olesna wspomniał, że państwo wspierają powiat kluczborski. My z drugiej strony też mamy przecież pacjentów z powiatu prudnickiego, gdzie tych pacjentów nie mogą być, nie mogą mieć udzielanych świadczeń na oddziale położniczo-ginekologicznym. Po drugiej stronie mamy śląskie i słyszymy o tym, że tutaj wstrzymuje działalność drugi oddział wewnętrzny w szpitalu raciborskim, czyli porównywalnym szpitalu do naszego szpitala, i oddział laryngologiczny, który również może nie przestać istnieć, więc to jakby powoduje, że takie szpitale jak nasz tutaj ponadregionalnie zaopatrują pacjentów.
Czyli znowu trochę rynek też weryfikuje, tak? Te problemy poszczególnych oddziałów, mimo że nie ma decyzji o ich likwidacji, to mimo wszystko problemy się pojawiają, czy to personalne, czy to finansowe, więc mimo wszystko to się dzieje, tak? Bez konkretnie podjętych decyzji o likwidacji danego oddziału.
To prawda, dlatego my cały czas musimy, bo rzeczywiście jest rynek pracownika, w związku z tą podażą pracownika, głównie w kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, ale to nie tylko, bo to też również diagności, technicy radiologiczni, to my absolutnie cały czas powinniśmy dyskutować po to, żeby te luki, które mogą się pojawiać, żeby ich nie było, i wtedy ta nasza oferta będzie zawsze kompletna w regionie.
No, pacjenci wybierają szpital, także my tutaj nie rozróżniamy, czy to jest Kluczborka, czy z Olesna, czy z innego terenu. Wszyscy są przyjmowani jednakowo. Jednakowo ich zaopatrujemy, jednakowo diagnozujemy. Często też musieliśmy do tej pory przewozić na inne oddziały w ramach szpitali naszych tutaj opolskich.
To jeszcze na koniec tylko dodam informację. Z dzisiaj minister zdrowia poinformował, że zwiększone zostaną wyceny świadczeń między innymi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrii, rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego, ale jednocześnie dodał, i to jest to, co, o czym panowie też wspominali, o podwyższeniu minimalnej płacy zasadniczej w służbie zdrowia z 3900 zł do 4200 zł. To tak na podsumowanie tego wszystkiego, o czym panowie dzisiaj
to, co powiedziałem wyraźnie, że mówili. Już koniec czerwca masz z głowy wszystko.
I stawiamy kropkę, choć zapewne w tej dyskusji to dopiero przecinek, bowiem na pewno będziemy do niej wracać. Serdecznie dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Józef Swaczyna, starosta powiatu strzeleckiego. Dziękuję, panie starosto.
Dziękuję bardzo.
Stanisław Belka, wicestarosta powiatu oleskiego. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz Jarosław Kończyło, dyrektor szpitala powiatowego w Kędzierzynie Koźlu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. My jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.